ludzie.
Szanowni Państwo, Szałterski, witam Państwa już w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj, jak wspomniałem wcześniej, będziemy rozmawiali o turystyce tej krajowej, a także zagranicznej, w wykonaniu naszych rodaków, jak również turystyce regionalnej. Dzisiaj do studia zaprosiłem przedstawicieli turystyki z naszego regionu. I tak, gośćmi audycji są pani Anna Kirchner, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Podlasie w Siecach.
Witam serdecznie.
Pani Halina Pogorzelska, właścicielka Biura Podróży Eureka w Siecach.
Witam serdecznie.
Pani Małgorzata Zaranek, właścicielka zajazdu Retro w Skibniewie, powiat Skołów Podlaski.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. I oczekujemy na przybycie Państwa Marzeny i Antoniego Szyc z Białej Podlaskiej, ale to przedstawię tych Państwa później, kiedy przybędą do naszego studia. Są właśnie w drodze, bo otrzymałem taki telefon. Proszę Pani, rozpoczynają się wakacje powoli, ale już niedługo nastąpią. Chciałbym Pani zapytać, jak widzicie polską turystykę w 2011 roku, no w tym największym swoim rozkwicie, czyli w wakacje, które się wielkimi krokami zbliżają. Teraz Pani zacznie. Pani Pogorzelska, proszę bardzo.
Ja co prawda będę mówiła może o tej turystyce dalszej. Sezon troszeczkę nam się zmienił, niż kierunki po prostu są inne niż dotychczas, a to z powodu niepokoi w Afryce. Także w miejsce popularnego Egiptu i Tunezji teraz częściej turyści wybierają Turcję, Grecję bądź Chorwację i Bułgarię. Także zmieniły się kierunki. Sprzedajemy również bilety autokarowe, lotnicze i promowe i obserwujemy jak gdyby wzmożony ruch właśnie już od maja.
Powiedziała Pani, że troszeczkę się zmienił czas turystyki.
Miejsce.
Chodziło Pani głównie o miejsce. Myślałam, że ten czas się jednak mimo wszystko ogranicza tylko do tych głównych dwóch miesięcy, czyli lipca i sierpnia, czy jednak to jest
nie,
ten okres?
Popularne są wyjazdy w maju, w czerwcu, we wrześniu i w październiku, gdzie jeszcze jest ciepło. No i ceny są niższe, stąd ta popularność.
A w porównaniu z innymi latami, czy ta liczba osób, które chcą wyjechać tu czy tam, zmniejsza się, zwiększa?
No myślę, że trochę mniej jest mniejsze zainteresowanie. Ludzie czekają na oferty last minute.
Czyli tutaj taka... To jest główne źródło. Tak widzi Pani Pogorzelska, jak Panie widzą obecny sezon turystyczny. Pani Kirchner, czy Pani...
Proszę Państwa, no ja jak zwykle tradycyjnie... promuję i popieram turystykę rodzimą, krajową, tak jak tutaj Halinka, zresztą były działacz PTTK, powiedziała, na świecie niepokoje, a u nas odpukać, chwalić Pana Boga, wszystko w porządku. W każdym razie w turystyce. Jeżeli chodzi o to, co w tej chwili zauważamy, to jednak jest bardzo duże zainteresowanie z uwagi być może na to, że jednak sytuacja finansowa nie jest najlepsza. Więc duże jest zainteresowanie taką turystyką, powiedzmy weekendową, często też jednodniową. No i myślę, że tutaj jest bogata oferta nie tylko naszego oddziału, ale w ogóle organizacji turystycznych działających w kraju, bo tutaj po prostu coraz częściej zauważamy takie zainteresowanie właśnie turystyką, na przykład rowerową. Całe rodziny wyjeżdżają sobie na weekend gdzieś tam, powiedzmy, pozwiedzać, a ci, którzy, no różne są sytuacje, bo i praca, i obowiązki, po prostu często takie wypady robią nawet jednodniowe i myśmy dwa lata temu opracowali taki przewodnik, to dzięki tutaj pomocy zresztą Starostwa Powiatowego w Siecach był wydany przewodnik, gdzie opracowaliśmy trasy turystyczne rowerowe, no ponad 300 kilometrów i powiem szczerze, że byliśmy zaskoczeni, bo ten przewodnik się rozszedł w błyskawicznym tempie.
Czyli jest zainteresowanie.
Jest zainteresowanie bardzo duże, ponieważ prawda jest taka, że często my najbliższego terenu nie znamy. Tak. Staramy się, bo kusi nas, prawda? Piękne prospekty, piękne, tak jak Halinki biuro tutaj promuje. Tak, a to, co blisko, to jakoś tak nam umyka nieraz.
O naszej turystyce regionalnej będziemy mówili w dalszej części. Teraz pragnęmy porozmawiać na tematy właśnie tej turystyki ogólnej. Ale trwają Dni Siedlec i w tej chwili musimy przerwać naszą dyskusję. Trwają Dni Siedlec, Adam Białczak jest w Siedlcach przed Białą Salą i będzie rozmawiał ze swoimi gośćmi. Halo, Adam Białczak.
Dzień dobry, tutaj Andrzeju, dzień dobry Państwu.
Witam serdecznie.
Nadajemy sprzed Białej Sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Za chwilę będzie tutaj jedna z ostatnich imprez tegorocznych Dni Siedlec. Gala muzyki, koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych. Są ze mną panowie Michał Hołownia, dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.
Dzień dobry Państwu.
I pan Mariusz Woszczyński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
Dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, Zespół Szkół Muzycznych, nazwa sugeruje, że jest to tylko nauka, ale tak naprawdę ludzie, którzy się interesują muzyką w Siedlcach, dobrze tą markę znają, że nie jest to tylko nauka, ale również i spory udział w życiu muzycznym miasta.
Uważam, że to obowiązek szkoły muzycznej czynnie uczestniczyć w życiu muzycznym miasta, tym bardziej, że reprezentujemy dość specyficzny rodzaj muzyki, mianowicie muzykę klasyczną i wiadomo, że zawsze w każdym mieście jest grono takich słuchaczy, którzy nie tylko słuchają muzyki rozrywkowej, ale chcą również sięgnąć do czasów odległych, posłuchać muzyki Jana Sebastiana Bacha, Beethovena, Mozarta czy polskich wybitnych kompozytorów, łącznie z Chopinem. I wiemy, że my możemy zapewnić taką ucztę duchową.
Te koncerty już od bardzo wielu lat odbywają się właśnie tutaj w Białej Sali Miejskiego Ośrodka Kultury. To już ja nie mogę już sięgnąć pamięcią, ile to już lat jest tutaj. Tak od wieków, jak się to się mówi.
Można tak powiedzieć, że od wieków. Ja pracuję w Miejskim Ośrodku od 20 lat i pamiętam, że zawsze współpraca ze szkołą muzyczną układała nam się wspaniale. Zawsze organizowaliśmy wspólnie koncerty i myślę, że tak będzie zawsze. Odbywały się tutaj dyplomy uczniów szkoły muzycznej, odbywają się bardzo poważne koncerty przygotowywane przez szkołę muzyczną, ale też ta współpraca ma drugie oblicze. Często organizując własne koncerty, własne jakieś uroczystości, jeżeli potrzebna jest oprawa muzyczna na bardzo wysokim poziomie. Zawsze jak prosiłem pana dyrektora Hołownię o pomoc, o przygotowanie programu artystycznego, nigdy nie odmówił, także myślę, że przez kolejne dziesięciolecia ta współpraca równie dobrze będzie się układała.
O marce Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach świadczy fakt, że w zeszłym roku absolwentka tej szkoły reprezentowała Polskę w konkursie chopinowskim. Czy już widać następnych młodych, zdolnych, których nazwiska warto już teraz zapamiętać, bo mogą daleko zajść?
No to jest bardzo trudne pytanie, bo zależy mi także na wysokim poziomie dydaktycznym, a to z kolei jest uzależnione zawsze od naboru, od pracy samodzielnej naszych uczniów. Zawsze jednak trafiają nam się perełki, nad którymi ciężko pracujemy, a później to jest jak gdyby ich wybór, jak wykorzystają umiejętności, które u nas nabywają w szkole. Oczywiście Joanna Różewska jest tą taką perełką i chlubą naszej szkoły, ale zawsze gdzieś tam na widnokręgu są takie osoby, które rokują bardzo duże nadzieje. Dla nas bardzo wymiernym są tak zwane ogólnopolskie przesłuchania uczniów szkół muzycznych pierwszego i drugiego stopnia. W tym roku trójka uczniów znalazła się w finale tych przesłuchań ministerialnych, czyli są to na pewno uczniowie, których nazwiska gdzieś tam będą się pojawiały, ponieważ oni już wiedzą, że instrument dla nich jest najważniejszy. I w tym roku odbywały się przesłuchania uczniów szkół muzycznych pierwszego stopnia, czyli bardzo młodych. Znaleźli się tam Ola Wąsowska z klasy pana Krzysztofa Rynkiewicza, znalazł się Arbelt Stec z klasy pani Iwony Domańskiej. Są to pianiści, młodzi pianiści, którzy są tą naszą nadzieją, ale również znakomicie się prezentował Mateusz Sawicki, saksofonista, który jest bardzo utalentowanym młodzieńcem i świetnie gra na saksofonie.
Panie dyrektorze, mamy dzisiaj kolejny koncert w Białej Sali, ale w porównaniu z zeszłorocznymi będą już widzowie, słuchacze mieli trochę lepsze warunki. Bo tak, te letnie koncerty w Białej Sali to wielu ludzi przyciągały, natomiast niektórzy narzekali, że tak, letnią porą to jest straszna duchota, otwierać te okna, te samochody warczą. No, po zeszłorocznym remoncie już tego problemu nie ma.
Tak, to prawda. Wszystkie atuty, które posiadała Sala Biała, dalej posiada. Jest to na pewno bardzo dobra akustyka, jest to bardzo dobry fortepian marki Bechstein, ale do tego doszły teraz zupełnie inne rzeczy. To, co pan podkreślił, również w bardzo gorące, upalne dni wykonawcy mogą w komfortowych warunkach grać swoje koncerty, a publiczność w nich uczestniczyć. Jest właśnie klimatyzowana sala, jest zupełnie nowy wystrój, aranżacja Sali Białej. Na pewno to wszystko zyskało na swoim wyglądzie. Kolejną rzeczą, która jest ważna, to jest to, że budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Również osoba na wózku może dzięki dwóm platformom bez problemu dostać się na Salę Białą bez żadnych utrudnień. To, co dla widza jest widoczne, czyli nowy wystrój sali, do tego dochodzi nagłośnienie, do tego dochodzi nowoczesne oświetlenie, specjalnie dla nas przygotowane w kolorze białym. I to, co się zmieniło również na zapleczu, to też podnosi jakby komfort artysty przed koncertem. Duża, przestronna garderoba, wreszcie zaopatrzona, wyposażona w łazienkę, w toaletę, z niezależnym wejściem do garderoby. Także myślę, że to wszystko
poprawia warunki dla artystów.
Zdecydowanie poprawia te warunki.
Za rok od tej chwili szkoła muzyczna będzie miała już własną salę koncertową. Miejmy nadzieję, bo inwestycja już jest dawno po półmetku i zmierza, miejmy nadzieję, do pomyślnego końca. Czy w takim razie panowie będą utrzymywali dalej tą współpracę, skoro szkoła już będzie mogła grać u siebie?
Myślę, że nie ma to żadnego związku z tym, czy Sala Biała została odremontowana. Oczywiście komfort się poprawił, jeszcze bardziej się poprawią warunki koncertowe, jeżeli sala koncertowa, ja też mam właśnie taką nadzieję, w przyszłym roku zostanie ukończona. Myślę, że współpraca placówek kulturalnych polega przede wszystkim także na wzajemnych relacjach, na przyjaźni, jak również na tym, co chcemy dla naszego społeczeństwa zaprezentować. I nie ma to znaczenia, czy ten koncert odbędzie się w sali koncertowej, czy w sali białej. Myślę, że ta współpraca, jak będzie sala koncertowa, to będzie jeszcze bardziej obfita, bo tych okazji do organizowania różnych imprez, a nawet przy udanej imprezie, czasami warto ją powtórzyć i w innej troszeczkę scenerii, więc ja nie widzę absolutnie żadnych powodów do obaw, że zostanie zaprzestana współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury, któremu bardzo wiele zawdzięczamy i zawsze jesteśmy wdzięczni za to, że na każde nasze zawołanie dysponujemy sceną, fortepianem i znakomitą publicznością, która też często należy, zorganizowanie jej należy w gestii Miejskiego Ośrodka Kultury.
Czyli dobre wieści się szykują dla miłośników muzyki poważnej. Jest dużo dobrej muzyki w Siedlcach, a będzie jej jeszcze więcej. Dziękuję panu bardzo. Moimi państwa gośćmi był pan Michał Kołownia i pan Mariusz Woszczyński, dyrektorzy Zespołu Szkół Muzycznych i Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękujemy bardzo, zapraszamy na koncert.
I przekazujemy głos do studia.
My też bardzo dziękujemy. Adam Białczak przeprowadził tą rozmowę. To tak troszeczkę o muzyce w audycji o turystyce. Wracamy do naszego głównego tematu, a więc turystyka lato 2011. Z punktu widzenia pani Małgorzaty Zaranek, która prowadzi taką turystykę, ale jednocześnie organizuje różnego rodzaju imprezy. Jak to wygląda w takiej miejscowości jak Skibniew, gdzie pani ma zlokalizowany swój lokal?
Witam państwa jeszcze raz bardzo serdecznie. Tak jak pan tu redaktor powiedział, ja nie jestem ani biurem podróży, ani tutaj jak moja przedmówczyni, działaczka, która szeroko zna zakres turystyczny. Ja tak naprawdę po duchu pań, no to tak raczkuję, bo obyg prowadzę od 4 lat, ale bardzo prężnie wydaje mi się, że działam w różnych stowarzyszeniach i też bardzo dużo uczę się od takich pani z takich spotkań. Generalnie chciałabym powiedzieć jedno, że takie miejsce jak moje, no staramy się, aby Sokołów i okolice nie były sławne tylko z naszych wędlin, co wszyscy nas kojarzą, tylko z takich miejsc jak moje, gdzie można zachować ciszę, spokój, zajrzeć w głąb swojej duszy, zjeść nieskażonej żywności, której mówi się w świecie bardzo dużo, gdzie ludzie poszukują teraz takich produktów, takich miejsc. Też posiadamy rowery. Brakuje nam ścieżek takich rowerowych, tak jak Państwo tutaj mówiliście. Bardzo chętnie ludzie siadają na te rowery, tylko no, brakuje ich trochę w naszej okolicy. Bardzo takim atutem jest dużym blisko stadni na koni, prawda? Robimy jakieś takie plenery, pikniki, gry, zabawy, rodzinne spotkania. Obiekt ma prawie hektar, więc jest naprawdę co robić. Mamy też wioskę rycerską, gdzie posiadamy stroje, przebieramy różnie, w różne te stroje, sięgamy do regionów i lat ubiegłych, stulecia ubiegłego już można powiedzieć.
Czyli różnorodne formy Państwo prowadzicie. Ale to jest taki niejako zaczyn tej naszej turystyki regionalnej. Ja jeszcze chciałbym właśnie kontynuować sprawy takiej turystyki ogólnej. Co decyduje, to znów do Pani Pogorzelskiej się zwrócę, o wyborze miejsca, gdzie no, klienci chcą podróżować? Atrakcyjność, cena, warunki pobytowe. Jak to wygląda?
Panie redaktorze, to wszystko, co pan wymienił, oczywiście atrakcyjność i cena. No, także w zależności od tego ludzie sobie przekazują informacje i taką dobrą ofertą jest właśnie dobrą promocją jest udany wyjazd, gdzie przekazują następnym...
Czyli tak zwana poczta pantoflowa.
Poczta pantoflowa, dokładnie.
Ale ten czynnik, właśnie... Cena?
Atrakcyjność i cena. I oczywiście, tak jak już wspominałam, cena w maju, w czerwcu czy we wrześniu i październiku jest już niższa, no a warunki wypoczynku nadal doskonałe.
I teraz, bardziej zagranica czy bardziej nasz rodzimy kraj?
Ja bym powiedziała, że tak, że ludzie nie przychodzą do biura podróży w czasy krajowe, już sobie radzą sami, przez internet, głównie telefonicznie, natomiast do biura przychodzą raczej po wycieczki i pobyty zagraniczne. Aczkolwiek no, sprzedajemy również w czasy w kraju, ale decydują, do biura przychodzą raczej ludzie starsi po wczasy w krajowe.
Czyli raczej młodzież?
Młodzież sobie sama organizuje, tak.
A głównymi klientami właśnie biur podróży są osoby w takim średnim wieku raczej, tak?
No ja bym powiedziała, że bardzo dużo jest młodych ludzi. Bardzo dużo jest młodych ludzi i w średnim wieku.
Wiele osób, wybierając tą czy inną ofertę wakacyjną, zadaje sobie pytanie, Polska czy zagranica? Czy pani też się spotyka z takimi głosami?
Tak, oczywiście.
Ludzie mają dylemat. Co wybrać?
Ludzie mają dylemat, zwłaszcza teraz. Kiedy mówię, ten niepokój był w Afryce. Mają ten dylemat, ale jeżeli spojrzą pod tym kątem ceny, to mają przelot i pewną pogodę, także no, decydują za granicę też.
Czyli tutaj ta pogoda...
Pogoda, oczywiście.
To chyba jest główny taki czynnik sprawczy, co wybrać, prawda? No bo jeżeli my się decydujemy na polskie morze, no to może być różnie. I trudno tutaj utrafić. A proszę powiedzieć, czy... troszeczkę nie kierujemy się takim wyborem, no jak ja wyjeżdżam za granicę, to coś jest fajniejszego niż tam w Polsce, prawda, no to za granicę, taki czy inny kraj. Czy takie też no, podejście jest spotykane?
No trudno mi powiedzieć. Nie sądzę, żeby to wynikało z jakichś snobistycznych zachowań. Raczej myślę, że zależy od tego, co kto lubi.
A generalnie, jakie kierunki w tym roku już na chwilę obecną obowiązują, że tak się wyrażę?
No więc Turcja, Grecja, Bułgaria i Chorwacja.
A, to takie teraz najmodniejsze kierunki.
Tak. Także Egipt i Tunezja odeszła.
A swego czasu Hiszpania była popularna?
Hiszpania i Turcja i Egipt.
A, Hiszpania też zaliczymy.
Tak.
Teraz może tutaj do pani Anny Kirchner. Państwo staracie się promować tutaj nasz region. No i chciałbym zapytać, czy macie oferty z innych części kraju osób, które jakoś chcą się zainteresować naszym regionem?
Tak, oczywiście. Chcę powiedzieć, że coraz częściej do biura już tak w godzinach pracy przychodzą ludzie, którzy po prostu są przejazdem często i przychodzą na zasadzie takiej, żeby się dowiedzieć, że chcieliby przyjechać, gdzie mogą przenocować, gdzie mogą coś dobrze zjeść, zwłaszcza ich interesuje kuchnia regionalna. No i tutaj powiem szczerze, że jest problem z naszą bazą noclegową. Jeżeli my chcemy, na przykład ktoś się zważa i mówi tak, czy Państwo jesteście w stanie przygotować taką propozycję, chcielibyśmy poznać tutaj ten rejon, Podlasie, okolice. Do dyspozycji mamy 2-3 dni. No i oni chcą bardzo dużo zobaczyć przez te 2-3 dni. I my z reguły mamy problem właśnie z bazą noclegową. To jest największy problem w tej chwili u nas. Jeśli chodzi o atrakcje, to co robi tutaj pani przed chwilą właśnie o tym skipie wypowiedziała, no to jest właśnie coś, co bardzo się podoba nie tylko turyście naszemu tu, że tak powiem, rodzimemu, ale również osobom, które przyjeżdżają z zagranicy. Dla nich to jest ogromna atrakcja. Oni po prostu wręcz poszukują tego typu atrakcji. Ja muszę powiedzieć, że tak. Na pewno musi być dobry przepływ informacji.
To jest chyba podstawa, prawda? Żeby rozpoczynać jakąś działalność.
Zdecydowanie musimy się lepiej reklamować i ta informacja musi być wielokierunkowa. Tu Halinka mówiła o tych stronach internetowych. Rzeczywiście gro osób w tej chwili w ten sposób pozyskuje różnego rodzaju, że tak powiem, informacje dotyczące zorganizowania sobie wypoczynku. Ale oprócz tego To jest wszystko za mało. Oprócz tego musi być i w sensie informatorów turystycznych, i w sensie powiedzmy jakichś tam ulotek, które reklamują poszczególne imprezy, ale też musi być kontakt z żywym człowiekiem. To jest bardzo ważne. Ktoś przyjeżdża i on w tym momencie ma różnego rodzaju pytania, no nieraz zaskakujące. I ta osoba
trzeba
musi
potrafić odpowiedzieć.
Oczywiście, tak. No uważam, że tu jest taki dobry, że tak powiem, początek, jeśli chodzi o nasze miasto, bo już chyba od 20, bo to przez fan był ten termin, ale ostatecznie chyba od 20 czerwca już będzie informacja turystyczna w bardzo ładnym miejscu. To jest dawne kino Sojusz, pięknie przygotowane. Będzie tam siedziała pracownica biura PTTK.
Ale tak będzie na co dzień, tak?
Tak, na co dzień. I będzie wspomagana poprzez dyżury przewodników PTTK. Także będzie również taką miała pomoc bardzo, że tak powiem, fachową. Będzie pracowała przez 8 godzin.
Czyli ktoś, jeżeli przyjedzie do miasta Siedlce...
I można skierować, proszę bardzo. Tam jest informacja, żeby się właśnie dowiedzieć o tych atrakcjach, o tym, co się u nas dzieje. Ale oprócz tego będziemy występowali, tak jak tutaj, jak najwięcej chcemy mieć informacji o naszej bazie, o tym, co jest wokół ciekawego, co się dzieje. Chcemy reklamować w tym momencie i promować wszystkich. PTTK nie jest, jest organizacją działającą non-profit, także nie jest zainteresowana, żeby kogokolwiek, że tak powiem, pominąć w jakiś sposób, natomiast chce promować wszystkich i każdy, kto przyjdzie z jakąś ofertą, z powiedzmy, przynieść jakieś folderki, to wszystko pójdzie w świat, pójdzie w eter. To pójdzie nie tylko na nasz teren, ale po prostu tu będzie, że tak powiem, promowane już w sposób wyjątkowo szeroki.
Wspomniała pani, że także turyści zagraniczni odwiedzają państwa?
Tak. I tutaj powiem szczerze, że no niestety konieczna, coraz bardziej konieczna staje się znajomość języków. To jest nasza
bolączka.
Nasza bolączka, tak, bo...
Tak,
coraz więcej i my mamy bardzo mało osób, które po prostu w sposób biegły, bo w tym podstawowym językiem to...
Każdy ktoś tam sobie poradzi, prawda?
Ale jeśli chodzi o taką biegłą znajomość w mowie, to jest trochę ciężko.
A pani zdaniem, zgłaszam się do pani Małgorzaty Zaranek, obcokrajowcy, na jakiej podstawie oni tutaj do nas trafiają?
Znaczy, ja panu powiem, że moim zdaniem jest, bynajmniej do mnie, to są ludzie, którzy też przejazdem, bo tak jak mówiłam przed wejściem na antenę.
Czyli przy okazji, tak?
Współpracujemy właśnie sporo z Ceblinką, czyli no tutaj bardzo często jest obóz zagłady odwiedzany, no i ze względu na tą współpracę i przejazd akurat przez naszą miejscowość, to też myślę, że stąd ci obcokrajowcy. Oprócz tego, no bywają i tacy, którzy gdzieś tam nas wyszperali w internecie, i po prostu przyjechali za dobrym jedzeniem. bo nawet mamy ekologiczne produkty, no i po prostu nie zawiedliśmy. Dzisiaj powiem szczerze, że tutaj przed przyjazdem do Państwa spotkałam też pana, który jest akurat aktualnie tutaj na komunii, gdzie wnuczka chyba, który jest w Zrzeszeniu Kotelarzy, jest wiceprezesem. Więc też mieli takie ciekawe oferty, bo tutaj, jak pani mówi, bardzo dobrze, że PTTK zaczyna reklamować takie miejsca tu nasze rodzime, bo nie ukrywamy, że nam jest bardzo, bardzo ciężko. Swoje tam pieniądze cały czas łożymy na jakieś folderki, na jakieś reklamy, na strony internetowe, ale to wszystko za malutko, sami Państwo wiecie, no bo my nie jesteśmy fachowcami z tej branży, tak?
No ja przepraszam, jeżeli wejdę, bo tutaj muszę oddać, pani powiedziała PTTK, ale ja nie dopowiedziałam jednej rzeczy, PTTK, ale dzięki miastu Siedlce. Bo to miasto Siedlce zainwestowało w tę turystykę i w informacje. Także tutaj trzeba ogromny ukłon w stronę miasta Siedlce.
Przejawia się słowo żywność. Czyżbyśmy my jako region tutaj mieli główny atut w postaci żywności i tym możemy przyciągać turystów?
Powiem panu tak. Tak jak pani wspomniała, ludzie szukają regionalnej kuchni. No w którym mogę pochwalić się, że my się troszeczkę specjalizujemy, bo nawet u nas można zjeść jagnięcinę, której w okolicy pan nie zje, ze staropolskiego przepisu jeszcze mojej prababci.
Czyli trzeba mieć coś oryginalnego, takiego swojskiego, prawda? I to może przyciągnąć.
Swojski, wie pan, chleb, mamy taki, taką nalewkami częstujemy, którzy sami robimy, prawda? Nie sprzedajemy, bo wiadomo, koncesja, ale bardzo często przyciąga to osoby, które no takich smaków typu swojski chleb, ze swojskim smalcem, z takim ogórkiem nawet małosolnym, gdzie, wie pan, to jest smak nie, dzieciństwa. Nie jednego człowieka, nie jednego nawet Polaka, tak? Ja też pamiętam, jak moja babcia chleb piekła w dzieży i ja to na przykład my mamy takie niecki, podajemy w takie...
Gdzieś to zostało, prawda?
Tak, tak. Wie pan, no ja akurat jak jechałam na wieś, to tylko po to, że moja babcia napiekła chleba, polała takim świeżym mlekiem, posypała cukrem i to było najlepsze jedzenie. Proszę mi wierzyć. Sami państwo na pewno macie takie same doświadczenia.
Baza turystyczna, tu zwracam się do pani Pogorzelskiej, w naszym kraju, no i ta baza zagraniczna. Jak pani tutaj porówna? Czy jeszcze dużo ustępujemy no tym bardziej znanym krajom
turystycznym? Ja myślę, że nie powinniśmy mieć kompleksów. U nas są obiekty rzeczywiście na światowym poziomie, poza tym są hotele znanych marek sieciowe, także uważam, że nie powinniśmy mieć z tego powodu kompleksów. Tak jak tutaj panie powiedziały, że do nas turyści przyjeżdżają z zagranicy po to, żeby spotkać się z regionalną kuchnią, z obyczajami, zwyczajami i to głównie przyciąga turystów do nas.
Ale czasami, no myślę, że często można spotkać się z taką opinią, że byłem, a to w Turcji, a to w Grecji, był super hotel, ktoś tam pokazuje, prawda, że no w Polsce takich hoteli nie ma.
Nie, to wszystko jest kwestia ceny, prawda, tak, oczywiście, naturalnie, u nas też są świetne hotele, świetne
czyli ktoś,
ośrodki,
przepraszam, jedno zdanie, że no, a byłem, to muszę pochwalić się, że byłem
no,
w takim super hotelu.
U nas też jest problem ceny może.
No problem ceny, na pewno, na pewno.
Bo te piękne hotele nasze są rzeczywiście wspaniałe, ale
kosztują,
ale nie są tanie.
Nie są tanie, nie są tanie, oczywiście.
Czyli, no, wydaje się, że mogło być ich więcej, prawda?
Myślę, że tak. Że gdyby
no, to znów
więcej,
czynnik ekonomiczny.
No tak, ale właśnie, no, trudno mi powiedzieć, no, ale wydaje mi się, że niektórzy hotelarzy przesadzają chyba z tymi cenami.
No, tutaj chyba trzeba zwrócić uwagę, że w Polsce sezon turystyczny trwa jest znacznie krócej niż w krajach tych, o których mówimy. Hiszpania, Grecja, Turcja czy Egipt, no, który na razie nie ma powodzenia, wiadomo z jakich względów. I chyba to powoduje, że ten czynnik ekonomiczny jest tu decydujący.
No na pewno, na pewno. Mhm.
Dziękuję bardzo za tą część. Zagramy utwór muzyczny i za chwilę wrócimy do dyskusji. My pride.
summer high. She's the one I need to sympathize. She's the one who sees me cry. And I've been waiting for her day and night. I know my lady is around. I would put everything I have on the line. Something you can synthesize, and it ain't something you can buy. Ain't got nothing to do with wrong and right. Got everything to do with time.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy o Ludzie. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy na temat turystyki tej krajowej, zagranicznej, w wykonaniu naszych rodaków, a także regionalnej. I witam kolejnych gości, którzy przybyli, zapowiadani oczywiście wcześniej. Pani Marzena Antoni Szyc, właściciele Biura Turystycznego Juventur z Białej Podlaskiej.
Dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry. Proszę Państwa, jak wygląda turystyka ta ogólnokrajowa i zagraniczna z perspektywy miasta Biała Podlaska i okolic? Pan Antoni Szyc, proszę.
Przepraszam najmocniej za to spóźnienie, ale chociaż dzisiaj jest niedziela, to właśnie wróciłem z naszego kraju, z Białorusi, tutaj najbliższego kraju sąsiedniego. I niestety kolejki na granicy uniemożliwiły punktualny przyjazd, co jest serdecznie, przepraszam. Ale wracając właśnie do tej turystyki, to mamy tutaj zaraz za Miedzą piękny kraj, wspaniałych ludzi.
Mówi pan o?
O Białorusi, Republice Białorusi, gdzie mamy również przepiękne zabytki, polskie zabytki, pozostawione tam jeszcze z czasów historycznych. No i w dalszym ciągu jesteśmy skierowani i nasze biuro te również kieruje się właśnie na ten kierunek, chociaż dzisiaj, powiem szczerze, sytuacja graniczna, więc te utrudnienia wizowe i te inne sprawiają, że ta turystyka masowa jeszcze nie może się otworzyć. Niemniej jednak ja jestem dobrej nadziei i zakładam, że w niedługim czasie ruszy ta nasza turystyka właśnie na te ziemie wschodnie, dawne polskie ziemie, gdzie naszych dziadów, ojców, pradziadów.
A mieszkańcy Białej Podlaskiej okolic, gdzie w tym roku wybierają się głównie na wojaże turystyczne?
Mieszkańcy Białej Podlaskiej, podobnie jak Siedlec, wybierają się oczywiście za granicę, a to wpływ jest tylko i wyłącznie pogody, ponieważ tam no, jest raczej taka stuprocentowa gwarancja tego słoneczka, na które zawsze czekamy. Tutaj mieliśmy parę dni ciepłych, no ale przecież widzimy teraz, że znów się zachmurzyło, znów jest deszcz, a tam, no, jeżeli sobie ktoś pozwoli, a w większości pozwalają sobie na tygodniowy wypoczynek, oczekuje przez tydzień czasu takiego pięknego słońca. No i co tu dużo mówić, te kraje są dla nas konkurencyjne, bo warunki, jakie są zagwarantowane, hotele pięciogwiazdkowe z wielkimi basenami, z małą odległością od morza, gwarantują w niewielkiej cenie, bo to może być nawet w granicach 1000-1500 zł 5-gwiazdkowy hotel all inclusive. Mm-hmm. Także to chyba to jest takim kierunkiem.
Czyli tutaj żeśmy to zaznaczyli, można powiedzieć. Słoneczko plus cena. To chyba są dwa atrybuty.
Dokładnie. Ja się teraz orientowałam nad naszym polskim morzem. Pensjonaty przeważnie to jest cena 120 zł z wyżywieniem, śniadanie, obiadu, kolacją. To jest za jeden dzień pobytu od jednej
to
osoby.
To tak porównując z zagraniczną
Czyli
turystyką.
No po prostu jeszcze na razie przegrywamy, ale wydaje znaczy, przegrywamy mi się jak... cenowo.
To znaczy taniej jest za granicą?
Taniej. Taniej jest za granicą, bo za 1500 zł no nie zapewnimy im takich warunków i samolotem, i z taką gwarancją właśnie przede wszystkim tego słońca, ciepłych plaż, ciepłych, piaszczystych plaż. Chociaż u nas nie mogę nic powiedzieć, bo ja Bałtyk uwielbiam, kocham Bałtyk. Natomiast no, ta pogoda często nam płata jakiegoś figla.
No ale... Czy no, polscy właściciele tych hoteli no, nie widzą jakiegoś tutaj możliwości obniżenia? No bo jeżeli te ceny będą zaporowe, prawda, no to tych turystów może być mniej. Jak Państwo z swojej perspektywy widzicie ten problem?
Myślę, że tutaj duży wpływ na to ma też, nie wiem czy mogę powiedzieć, ale właśnie podatki. Podatki płacone od turystyki. To jest bardzo duży taki próg do pokonania, ponieważ 23% VAT-u to jest bardzo duży podatek, jaki płacą biura turystyczne, agencje i ogólnie turystyka w Polsce. Mhm.
I to jest taka główna przeszkoda Państwa zdaniem?
Myślę, że jeszcze tutaj ma duży wpływ sezonowość. Gestor bazy nie może zejść poniżej pewnych kosztów. No, też musi coś zarobić, prawda? Ja nie mówię, jakichś kokosów na pewno nie zarabiają. I ta sezonowość sprawia to, że w krótkim okresie czasu trzeba pokryć koszty całoroczne. Więc chyba tutaj jeszcze jest właśnie taka ta niemożność obniżenia cen.
Chciałabym właśnie powiedzieć coś na temat wykorzystania właśnie bazy turystycznej. Są zupełnie inne oczekiwania w tej chwili turystów niż były wcześniej. W tej chwili wszyscy chcą pokoje oczywiście z łazienkami, także możemy to powiedzieć na własnym doświadczeniu, że w Mierzwicach domki kempingowe nieskanalizowane niestety nie cieszyły się powodzeniem.
Nie są już atrakcyjne.
Chociaż niektórzy próbują wracać do tych czasów, jak ja to mówię, króla ćwieka i też lubią na Mazurę pojechać i korzystać z lamp naftowych, z wychodka tak zwanego, ale to jest na razie taka
niszowa.
Tak zwane troszeczkę jest szkoły przetrwania, tak można określić. Państwo zajmujecie się no, całoroczną turystyką, a jak wygląda sprawa? No teraz mamy okres wakacyjny, to wiadomo, że to zapotrzebowanie jest zdecydowanie większe. Jak sobie radzicie w tym okresie jesienno-zimowym, zimowym i wiosenno-zimowo-letnim? Jak to wygląda?
W okresie jesienno-zimowym przygotowujemy się do okresu zimowego, więc też próbujemy tworzyć nasze własne produkty dla klientów. Mamy oprócz tego, że promujemy zagraniczne wyjazdy i innych tur operatorów, mamy własne swoje wyjazdy i też do tych wyjazdów trzeba się przygotować bazę noclegową, przygotować samą trasę, przygotować pilotów, przewodników i tak dalej. To jest też ciężka praca. Natomiast na pewno ten okres jesienny czy zimowy jest ciężejszy dla biura i w tym momencie, kiedy jest lato, kiedy jest sezon, no trzeba też się, za przeproszeniem, dwoić, troić, żeby zarobić troszkę pieniążków na ten martwy tak zwany sezon.
Czyli przygotowanie się do sezonu letniego to główne Państwa takie zajęcie?
Tak, zdecydowanie. No, jeżeli chodzi o nasze biuro, to również sprzedajemy bardzo dużo biletów właśnie autokarowych, promowych i lotniczych. I właściwie tym się tak wspomagamy.
Ale to można powiedzieć, że to jest taka dodatkowa jakaś działalność, prawda? No, żeby lepiej się utrzymać, prawda?
No, bo niekoniecznie przemieszczanie się. Tak? Bardzo często to jest również jako jedno z jednych dziedzin, dlatego że u nas dużo mieszkańców tutaj tego terenu podlaskiego wyjeżdża za pracą właśnie za granicę, korzystając z biletów. Już w tej chwili jest możliwość korzystania, kupienia biletów właśnie czy w Siercach, czy w Białej Podlaskiej, tak samo właśnie jak i u nas, czy biletów promowych, czy autokarowych, czy lotniczych. lotniczych, gdzie jest ta sama cena, gdzie klient jest zapewniony, ma gwarancję tego bileciku, że nie musi kupować tam na terminalu, tylko kupuje u nas i ma te same świadczenia zapewnione i wiedzę ogromną. W tej chwili dysponujemy dużą wiedzą na temat wszystkich przelotów, wszystkich kierunków, jakie linie, jakie autokarowe, gdzie jeżdżą i tak dalej.
A teraz jeszcze do pań tutaj pytanie. Jak się współpracuje z przedstawicielami firm, które posiadają hotele za granicą czy w Polsce, prawda? I jak to wszystko wygląda ze strony organizacyjnej? Czy to jest taka współpraca płynna, czy jednak trzeba różnych zabiegów, różnych takich sytuacji, takich czy innych, by wejść na dany rynek?
Te dalsze kierunki to sprzedajemy produkt tur operatorów znanych, powiedzmy typu Itaka, Triada, Rainbow, tak, znanych. Natomiast tę turystykę taką bliższą, powiedzmy do Wilna, Lwowa, Pragi czy Budapesztu, organizujemy sami. I nieraz nie spotykamy się z żadnymi, prawda, problemami, jeżeli chodzi o współpracę z tymi biurami czy też bezpośrednio hotelami. Także wszystko wygląda
jest
w porządku.
Tak? A jeśli chodzi o polskich przedstawicieli, pani tutaj mówi głównie o jakichś zagranicznych kontaktach.
To znaczy, ja uważam, że jest bardzo dobra współpraca. Naprawdę elastyczna, bardzo dobra współpraca polegająca na potwierdzaniach, na mailach. Warunki, jakie są proponowane, rzeczywiście zgadzają się w rzeczywistości. Mieliśmy teraz kilka wyjazdów w Polsce, czy to będzie nad morze, czy w góry. Praktycznie mamy sprawdzone niektóre miejsca, ale część miejsc mamy potwierdzane mailowo i nie mieliśmy jakiejś takiej sytuacji, że albo nie było tych miejsc dla grupy, albo nie spotkało się z rzeczywistością to, co było pokazane w internecie. Także nie mówię tutaj o jakichkolwiek kwaterach prywatnych, absolutnie. Mówię tylko i wyłącznie o środkach czasowych i na tym etapie mogę wypowiadać się. Natomiast na temat kwater prywatnych nie, dlatego że te, co my posiadamy własną bazę, wiemy, że są sprawdzone, ale wiemy również, że w internecie często bywa tak, że klient sobie wykupi i wcale to nie jest równoznaczne z rzeczywistością.
A jak jest taką sytuacją, jak Państwo rozumiecie, kiedy klient wraca i jest niezadowolony z takiego czy innego względu z wyjazdu, to niejako Państwo zbieracie cięgi za to, że coś tam nie wyszło?
To w zależności. Jeżeli my jesteśmy organizatorami, to my zbieramy, bo przecież to...
ale korzystacie z takiego czy innego hotelu, którego nie jesteście właścicielem, prawda?
Korzystamy, tylko staramy się, jeżeli do nas klient przychodzi, my to organizujemy, to z naszej strony chcemy zorganizować to jak najlepiej, żeby ten klient wrócił po raz kolejny, żeby to nie było jednorazowy klient. Więc z naszej strony musimy się starać, żeby to było dopasowane i dopięte. Czy to właśnie, jak pani Hańka mówiła, czy to jest właśnie nawet poza krajem, czy to będzie Wilno, czy to będzie Budapeszt, czy to będzie Lwów, to tam też mamy sprawdzone wszystko, żeby klient był zadowolony, jak wróci i żeby właśnie wrócił do nas i znów z nami jechał.
Generalnie turystyka jest dobrą gałęzią dochodową dla danego państwa i każdy kraj stara się postawić na turystykę, bowiem są wymierne dochody. Państwa zdaniem, co brakuje w Polsce, jeśli chodzi o organizację turystyki? Co należy robić, by ta turystyka była podnoszona na wyższy poziom? Może teraz pani Kirchner, pani Zaranek. Stosunkuje się do tego
zagadnienia. Jak ja mówiłam wcześniej, powiem, że podtrzymuję swoje zdanie i mówię, że nie ma takiego wsparcia, jakiejś promocji tych produktów, nawet jak ktoś posiada. Nie znamy obiektów. Naprawdę to...
Czy to informacja, promocja cały czas zawodzi?
Tak,
to jest największy problem?
Bo to są ogromne koszty dla takich miejsc
poszczególnych,
a wiadomo, że trzeba było się zrzeszać, robić jakieś wspólne produkty, co pani na pewno, nawet mamy tutaj, ja mam akurat pewien pomysł, bo ja też u siebie tutaj, żeby przyciągnąć bardziej turystów, to robimy w każdą trzecią niedzielę właśnie targi staroci, które już takimi małymi kroczkami rozwijają się u nas.
Czy trzeba szukać cały czas nowych form, tak? Żeby
tak,
kogoś
oczywiście.
Przyciągnąć.
Wie pan, nie jesteśmy górami ani morzem. Fajne miejsce, bo wiadomo, że nadburzańska dzika przyroda i
ekologiczne
miejsce, wiadomo, czyste powietrze i tak dalej. No i dobra kuchnia, ale to nie wszystko. Ludziom po prostu trzeba dać jak najwięcej. Sama pani tutaj powiedziała, z biura turystycznego, no, że po prostu ludzie są przyzwyczajeni coraz bardziej do wygód i trzeba te wygody zapewnić. My na przykład też w swoim tu obiekcie mamy i apartament, jacuzzi, w ogóle bardzo duże pokoje, wiadomo, każdy w innym wystroju, bo jak ludzi jest, jak każda lubi inny kolor, tak samo musi mieć możliwość zakwaterowania takim
czyli
pokoju.
Czyli coraz bardziej wybredni, no, mówiąc wprost.
No i trzeba sprostać temu zadaniu, żeby mieć tego klienta.
Ja chcę dopowiedzieć jeszcze, tu właśnie pani mówi o tym, o tej promocji. No to jest coś takiego u nas jak praca u podstaw. Ona musi być ciągła, trwała i coraz na wyższym poziomie. Poza tym chcę powiedzieć tak, że często turyści chcą, żeby im zorganizować czas, więc to oprócz tego, że atrakcyjne miejsce, że dobre warunki lokalowe, że dobra baza, to chcą też, żeby coś im zaoferować. No i tak, będą, to pani pomysł, na przykład targi staroci jest świetne, ale część osób nie będzie tym zainteresowana, więc trzeba też alternatywną ofertę od razu przygotowywać. I po prostu, jeżeli pomiędzy poszczególnymi biurami, pomiędzy poszczególnymi bazami będzie wymiana, będzie informacja, no to po prostu może właśnie pani ze swoim pięknym ośrodku zaproponuje określoną, prawda, jakąś tam ofertę, a w tym czasie na przykład inna grupa będzie, powiedzmy, gdzieś tam się ich zawiezie, prawda, na jakąś zupełnie inny rodzaj atrakcji, prawda, i po prostu wydaje mi się, że u nas się za mało jednak inwestuje właśnie w taką z prawdziwego zdarzenia informacji i promocji. Jest za mało informacji. Po prostu ja mam często do czynienia z ludźmi, którzy po prostu są tak zaskoczeni, on niemożliwe. To po prostu są zaskoczeni, że na przykład ostatnio też miałam takie zdziwienie, że pani powiedziała mi, że jak będzie jechała przez Sterdeń, że tam jest pięknie odrestaurowany pałac i że jest możliwe zjedzenia. Niemożliwe. Po prostu ona pierwszy raz o tym słyszy. A przecież ten obiekt od w tej chwili nawet trudno mieć od ilu lat już tam, prawda, funkcjonuje. Wspaniale, tak?
Współpracujemy.
No więc właśnie. I po prostu jeżeli nie będzie tego przepływu informacji, jeżeli nie będzie się w to inwestować, no to będzie nadal to kulało. Natomiast no, to, co wcześniej powiedziałam, no, jeśli chodzi o nasz teren, tu region, ten nasz, który jest nam najbliższy, no niestety trzeba koniecznie po prostu tak, wystarczy wsiąść w samochód i jechać, nie wiem, czy szlakiem budownictwa drewnianego, czy szlakiem dworków, pałaców na Podlasiu i Mazowszu. No i zaczyna być problem, jak się zagłębiamy już w tą, że tak powiem, bardziej w te zielone płuca, to nie mamy gdzie spać. No taka jest prawda. I to po prostu wydaje mi się, że tutaj no wielka praca dla samorządów, dla lokalnych po prostu władz, żeby to w jakiś sposób dostrzec i powiązać w jakąś logiczną całość, bo po prostu powstaje sieć szlaków, o tym się dużo mówi, ale jeszcze za mało się chyba robi, tak mi się
też
wydaje.
Dobra panią, oczywiście.
Czy klient przyjeżdżając do naszego regionu, nasz region tutaj, jeden będzie chciał, mówiąc przysłowiowo, zbierać grzyby,
tak,
inny łowić ryby, prawda?
Oczywiście.
I
tak.
Państwo tutaj, organizatorzy turystyki, musicie to zapewnić, no bo takie są w tej chwili czasy.
Tak.
Czy to tak należy postrzegać?
Tak. I turysta oczekuje tego, że on to dostanie. Jest zdziwiony, jeżeli my się zastanawiamy i mówimy, że no nie, w tym rejonie to niemożliwe. No jak to, byś tam taka rzeka jest, to co? Ja mam kartę, proszę bardzo, wędkarską. Ja chcę, proszę mi to. On chciałby, żeby mógł zorganizować, prawda? No i po prostu, kto wygrywa? No ten, kto zrobi to szybciej, lepiej i sprawniej.
Na rybę zapraszamy do nas.
No a ten turysta wyjeżdżający za granicę po te słońce, no chyba tam jakichś takich zachcianek większych nie ma. Przede wszystkim chce mieć słońce, prawda? I plaże,
nie,
basen.
Nie. Tak? Wycieczek sobie zorganizowanych na miejscu. To też jest następny właśnie taki punkt, w którym on korzysta z tych wycieczek, poznając kraj. Dany kraj, do którego przyjechał. I tak samo to u nas na
Podlasiu. Ale właśnie, czy turyści zgłaszając się do pań, do biur podróży, właśnie też takie zapotrzebowanie mają, czy tylko właśnie te przysłowiowe słońce i plaża?
Nie, właśnie też z wielkim zainteresowaniem spotykają się imprezy takie właśnie folklorystyczne, typowe dla danego kraju czy też regionu. Także korzystają z tych imprez fakultatywnych, bo nie tylko 7-dniowe czy 14-dniowe leżenie na plaży. Ale te wycieczki już wykupują tam na miejscu.
Proszę Państwa, mówimy tutaj sporo o turystyce tutaj w naszym regionie. I tak, często się mówi, że mamy szansę, że nasz region ma szansę, by właśnie tą oryginalnością, ekologią przyciągnąć turystów, ale...
No właśnie, ale efekty, tylko się mówi.
Efekty no, są żadne. Wiele osób na ten temat mówi, na różnych szczeblach, z różnych organizacji takich czy innych, a nie możemy zrobić tego przysłowiowego kroku w przód. Zatem pytanie, no, do kogo należy kierować apel, żeby coś się ruszyło?
Ja myślę, że tu
apel, no właśnie, może po kolei.
Apel jest niepotrzebny. Tutaj władza lokalna, lokalne samorządy, wszystkie stowarzyszenia, które działają w danym regionie, kulturalne, sportowe, wiele innych, biura turystyczne, inne organizacje, powinny się zjednoczyć. I czy to w lokalną organizację turystyczną, żeby...
Czy ta lokalna organizacja turystyczna Podlasie, czy tam jak inaczej
nazywamy? Jest, Dobrzańska lokalna organizacja turystyczna.
To wszystko koordynować i to jest wtedy szansą przebicia się, bo taka organizacja może uzyskać środki finansowe na promocję, bo dzisiaj, no nie oszukujmy się, z folderkiem małym na targach turystycznych nic nie zrobimy, bo on natychmiast ląduje w koszu, który go weźmie, ale zaraz wyrzuci. I dzisiaj trzeba się zapromować, dzisiaj trzeba zrobić wyjazd studyjny, zaprosić, no nie wiem.
To jest duże przedsięwzięcie,
ale ono da wtedy efekty. Tak robi zagranica. My bardzo często korzystamy z takich wyjazdów jako pracownicy biur turystycznych, współpracujący z dużymi organizacjami turystycznymi. Na zaproszenie różnych rządów jeździmy na wyjazdy studyjne tak zwane, gdzie nam pokazują, promują swój kraj. No i my wtedy przedajemy. Tak samo
wiemy, co powiedzieć turystom.
Ale do tego jedno biuro, czy dwa biura, czy trzy bazy agroturystyczne no nie są w stanie tego zrobić. Tu musi, tak jak powiedziałem, pójść pewna współpraca wszystkich no, zamieszkujących dany rejon, stowarzyszeń, łącznie z władzą i z wykonawczą, jak i samorządową.
No tak, ale samorządy no, nie mogą wybudować hoteli, bo to nie ich rola, prawda?
Znajdą się inwestorzy.
Ale mogą bardzo dużo.
Ale mogą pomóc. Ale mogą pomóc uzyskiwaniu unijnych pieniążków. Mogą pomóc na modernizację tych ośrodków, które istnieją. W ten sposób też mogą pomóc. No ale... Mogą być z inicjatywą jakąś.
Każdy turysta, który przyjeżdża, oprócz tego, że zapłaci za wyżywienie i za nocleg, ma jeszcze w kieszeni pieniądze, które chce zostawić w danym terenie. Tak my jeździmy, tak samo do nas przyjeżdżają turyści. I trzeba mu to po prostu ułatwić. I na tym samorządów też powinno zależeć. Nie oszukują się.
Ale proszę Państwa, tak już konkretnie... Region nadburzański, miejscowość Serpelice, Mierzwice, uważamy, są bardzo piękne tereny, ale tam od wielu, wielu lat właściwie się nic nie zmienia. Prawda?
No i... To dobrze, skansen powstaje.
Skansen, no ale myślę, że turyści chcieliby przyjechać w ten teren, tylko jeżeli byłyby hotele na odpowiednim poziomie, odpowiednie zakwaterowanie, wyżywienie, wówczas myślę, że po odpowiedniej akcji promocyjnej mogłoby to zadziałać. A
no
tak...
jakiś początek jest, bo w tej chwili no, są gospodarstwa agroturystyczne, które całkiem na dobrym poziomie proponują, że tak powiem, zakwaterowanie i wyżywienie. Natomiast no, tutaj Halinka wspomniała nadburzańską lokalną organizację turystyczną. No, wydaje mi się, że duże pole do manewru i popisu ma Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, która no, jakoś na naszym terenie tutaj kuleje. Miejmy nadzieję, że to się zmieni. W tej chwili tam zostały wybrane nowe władze, jest nowy zarząd. I myślę, że to między innymi poprzez taką organizację można pozyskać środki unijne na to, żeby rzeczywiście, że tak powiem, inwestować w bazę, żeby coś powstawało w sensie takiego, no, jak to się mówi, zjednoczenia wysiłków wszystkich właśnie i biur, i organizacji. To jest szansa. Wiem, że w innych województwach te regionalne organizacje turystyczne działają bardzo dobrze i pozyskują środki, świetnie to robią. I miejmy nadzieję, że ta nasza mazowiecka się ożywi i że rzeczywiście będą tego efekty.
No tak, ale mazowiecka to ona zajmuje się różnymi regionami Mazowsza, prawda? I może tym działaczom tego towarzystwa bliżej być do innego regionu,
lokalnie,
prawda?
Tu lokalnie, no to po prostu jednak tak jak i Państwo takie same ci znacie, no jednak samorząd. No musi rada po prostu danego regionu, musi ta lokalna, że tak powiem, władza, musi dostrzec, żeby były efekty z turystyki, żeby rzeczywiście przyjechał ten turysta i zostawił swoje pieniądze, bo przecież to on zostawi je na tym terenie. To po prostu jest, jak to się mówi, to jest spirala, która się potem zaczyna sama nakręcać, ale trzeba zacząć to już, a dostrzec. No ja się spotykam nieraz z takim powiedzeniem, a tam kto tam do nas przyjedzie? No więc po prostu to jest tragedia. U nas jest za małe, że tak powiem, przekonanie o tym, że my naprawdę mamy na tyle atrakcyjny teren, że on się nadaje na to, żeby promować go jako produkt turystyczny. Tylko podstawa jest baza żywieniowa, nocleg, odpowiednie warunki. No i oczywiście, jeśli chodzi o atrakcje, to ja myślę, że w tym momencie pomysłów jest bardzo wiele. I po prostu, jeżeli ktoś zacznie, że tak powiem, od tej podstawy, no to potem to już się rozwija. Ja myślę tak, że no, jeżeli powstają takie ośrodki, jak na przykład pani w Skidniewie, jeżeli to po prostu tak zaczyna funkcjonować, no to naprawdę jest szansa, że może będziemy za jakiś czas takim krajem bardzo atrakcyjnym.
Właśnie pytanie do pani Zaranek. Przyjeżdża turysta do pani ośrodka, bo pani jest takim typowym przykładem ośrodka zlokalizowanego w naszym regionie, który no, ma do zaoferowania wiele, jak pani mówiła. I ten turysta przyjeżdża i co? Jakie ma, nie wiem, skojarzenia, jakie wrażenia, czego by oczekiwał? Proszę nam opowiedzieć.
No to powiem panu, że zazwyczaj, bo to jest ośrodek na wsi, zazwyczaj każdy myśli, że to jest taka uboga chata u gospodarza i bardzo wiele tutaj dziwi. Pozytywnie oczywiście. My staramy też się, tak jak panie tu mówiły, że po prostu jak ktoś już się u nas pojawia, no to my współpracujemy i z Liwem, i tutaj ze skansenem pana profesora Kwiatkowskiego, przepraszam. Czyli my znamy jakby swój rejon i sporo o nim wiemy. I po prostu, czy nie wiem, do Dochiczyna, czy tutaj wiele jest takich miejsc, czy Ciechanowie, czy skansen jest też w Sokołowie, takiej wsi polskiej. Więc są takie miejsca, mamy też rowerów, gromadę, gdzie też promujemy, żeby każdy wsiadł na rowerek.
Te ścieżki rowerowe, prawda?
No, znaczy wie pan, no, generalnie sporo wokół lasów, no i ścieżki są trochę wyboiste, ale są, tak?
Naturalne.
Naturalne. Więc no, cały czas staramy się, prawda, żeby ten, tak jak państwo mówicie, żeby dobrze się u nas ludzie poczuli, bo najbardziej taką reklamą najlepszą w tym przypadku jest taka poczta pantoflowa, no to jeden drugiemu, no i tak jakoś idzie.
Czyli co, taki turysta przyjeżdżając do pani jest raczej zaskoczony, że coś takiego jest, że tutaj można tak w taki czy inny sposób wypocząć, pozytywnie wypocząć, tak?
Tak,
można
tam zejść. Tak, bo jesteśmy takim też ośrodkiem przyjaznym matce i dziecku, gdzie no, mamy też, są nieraz, czy tam na przykład mamy też podjazdy dla inwalidów, zdarzają się nam tacy goście. Powiem państwu, że tutaj weszliśmy też, teraz jak pani tu mówiły, że bardzo osób dużo, prawda, mamy jakby te wschodnie granice, fajne miasta, fajne w sumie nasze jakby tereny, stąd ludzie się z Polski jakby wywodzą. I właśnie wyszliśmy też z taką propozycją, właśnie są pokazy kuchni krasowej, generalnie ukraińskiej, i to też robiliśmy 3 razy. W formie takiego szwedzkiego stołu, gdzie za symboliczne 10 zł każdy mógł wszystkiego popróbować. Mnóstwo ludzi przy tym. Może jeszcze była mała promocja, ale wrócimy do tego, ale mamy już zapytania na przykład z Warszawy, z Galerii Zdrowej Żywności, że chcą współpracować i czy to można na przykład zakupić. Czyli takie pomysły i tak taki cokolwiek, prawda, co zainteresuje przysłowiowego turystę, czy takiego człowieka, który się u nas znajdzie, że po prostu się nie zanudził.
A ten turysta trafia do Państwa przypadkiem, tak przy okazji, czy no, ma zamierzony cel, gdzieś Państwa odnalazł i chciałby skorzystać z Państwa oferty?
To bywa różnie. Powiem, że my tutaj ten ośrodek, bazę noclegową, to mamy od niedawna, bo tak naprawdę to od 7 miesięcy.
Aha, czyli dopiero raczkujecie, można powiedzieć, pod tym względem.
Znaczy cały czas nas tutaj namawiali jakby na te pokoje noclegowe, ale powiem szczerze, że to wszystko jeszcze za mało, bo jak Państwo mówiliście, utrzymanie takiego obiektu, koszty są niemiłosierne, wiadomo, podatki, światło i inne po prostu żerają. Co z tego? Cały czas my, to jeszcze jest wszystko za malutko, żeby utrzymać taki obiekt. I to jest bolączka też tutaj ośrodków takich jak moje, bo wiadomo, że jakby nie było wesel, restauracji i tego, to ciężko naprawdę by było. Więc tutaj no, ukłon do Państwa, żeby, bo nawet mamy wspólnie, założyliśmy takie stowarzyszenie wiejskie, gdzie zrzeszyły się naprawdę osoby, które mają też bazę noclegową koło Dobrego, właśnie przepiękna stadnina koni w Nowej Wsi Kosowskiej i wiele innych takich ludzi, którzy mają coś wspólnego z turystyką. I wymyśliliśmy, tak już pracujemy nad tym, bo wiadomo, że żeby to miało rację bytu, to tak jak robi zagranica czy inni, ludzie muszą się zrzeszać, nie patrzeć na siebie jako na konkurencję, tylko na osoby, które wspólnie mogą coś zrobić. Bo nawet taki obiekt jak mój sam nie da rady wszystkiego, bo wiadomo, że my za mało mamy jeszcze atrakcji, żeby ludzie u nas zostali na dłużej.
I robimy przerwę. Chwila przerwy, chwila odpoczynku. Zagramy i wrócimy do naszej dyskusji, do trzeciej części.
A gentleman will walk but never run. Porozmawiajmy jak ludzie.
I witam Państwa w trzeciej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy o turystyce tej krajowej, zagranicznej, no i naszej regionalnej, głównie regionalnej, bo na tej nam najbardziej zależy. Przypomnę, że gośćmi w audycji są pani Anna Kirchner, pani Helena Pogorzelska, państwo Marzena i Antoni Szyc z Białej Podlaskiej i pani Małgorzata Zaranek ze Skibniewa. Proszę Państwa, takich ośrodków jak pani Zaranek w naszym regionie nie jest wiele i w ostatnich latach, nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w kraju rozwinęła się agroturystyka. Proszę powiedzieć, jak Państwo oceniają tą formę turystyki w naszym regionie? Myślę, że to pani Ani Kirchner będzie najwięcej do powiedzenia.
Bardzo pozytywnie i to nawet powiem tak, już nie z punktu widzenia PTTK, ale również z punktu widzenia najbliższej mojej rodziny. Ja chcę powiedzieć, że po prostu mam osoby, które od chyba 5 lat przyjeżdżają do gospodarstwa agroturystycznego.
Znaczy określone osoby, co roku te same osoby, tak?
Tak, te same. I najzabawniejsze jest to, że nie można ich namówić na to, żeby zmieniły sobie na inny i żeby poznały inny, bo im się tam wszystko podoba i po prostu mówią, że no jest super. I ja zauważyłam coś takiego, że jeżeli ktoś przyjeżdża do gospodarstwa...
A jaki to region naszego regionu? O, tak.
Mierzwice.
Aha, tak, ten klasyczny.
Tak. I zauważyłam, a ludzie z Warszawy, blisko, także nie mają, że tak powiem, problemów z podróżą, no i ponieważ mają zwierzęta, a tam zwierzęta mile widziane, więc to po prostu jest dodatkowy atut. Ale zauważyłam też, że nasze gospodarstwa agroturystyczne przede wszystkim są bardzo ludzie bardzo serdeczni, bardzo gościnni gospodarze. Oni traktują turystę tak jak swojego domownika najbliższego, jak gościa, którego trzeba potraktować odświętnie i go odpowiednio gościć. Tak, i to się po prostu ludziom bardzo podoba. Poza tym no mam też takie przypadki ciekawe, takie już z autopsji właśnie, gdzie do gospodarstwa ktoś dzwoni i mówi tak, mam dzisiaj gości, oni nigdy nie jedli takich pierogów, jak tam kiedyś u was miał. Jak ja bym ich przywiózł, to czy pani zrobi te pierogi? Tak, oczywiście. No więc cała rodzina lepi pierogi, bo goście jadą, prawda, tam właśnie, bo to jest dla nich atrakcja. Więc gospodarstwo agroturystyczne według mnie to jest strzał w dziesiątkę. To jest coś, co się po prostu sprawdza i chyba się świetnie rozwija. Takie jest moje zdanie.
A czy Państwo w ogóle, Państwo prowadzący biura podróży, macie jakieś kontakty właśnie z tymi gospodarstwami agroturystycznymi? Czy to w ogóle nie występuje? Nie ma takiej, powiedzmy, takiego zapotrzebowania? Jak to wygląda?
Znaczy, mamy bardzo dużą bazę agroturystyczną, szczególnie tam u nas w naszym rejonie, łącznie właśnie z terenem nadburzańskim. Coraz więcej tych gospodarstw agroturystycznych powstaje. Z tym, że to są tacy pasjonaci, bo rozmawiałem niedawno z kolegą.
Znaczy pasjonaci, którzy chcą korzystać z tych...
pasjonaci, którzy tą bazę tworzą.
Aha, rozumiem.
Dlatego, że od wielu, wielu lat on już ma tą bazę agroturystyczną, ma, że tak powiem, pewien pakiet swoich turystów, więc zagwarantowany jakiś tam pakiet, ale mówi, gdyby nie moja podstawowa praca, to nie wyżyłby.
Oczywiście, jest to jakieś dodatkowe zajęcie, dodatkowy dochód.
Z tym jest to może być tylko traktowane jako dodatkowe. My nie możemy tutaj w naszym terenie liczyć na ogrom turystów. Nie mamy niestety morza.
Czyli morze góry to jednak...
Nie mamy tego. Nie mamy zawsze słońca. No i nie spodziewajmy się tu milionów turystów. My możemy liczyć na coraz więcej tych turystów, ale nie będzie to liczba oszałamiająca. Tak jak pani tutaj mówi, ma duży obiekt. Inwestor, który chce postawić duży obiekt noclegowo-gastronomiczny, on sobie liczy, musi biznes plan zrobić. I w przeciągu przykładowo 20 lat dobrze by było, żeby się mu ta inwestycja zwróciła. Więc jak on sobie policzy, ile on musi turystów dziennie przyjąć, to ja mam duże wątpliwości, że pani po 20 latach odzyska pieniądze, które zainwestowała.
Proszę nie straszyć nas.
Ja życzę jak najlepiej, ale to jest naprawdę trudne do zbilansowania. Dlatego bardzo często właśnie bazy agroturystyczne tworzą ludzie z pasją, którzy mają pasję, lubią to, a w naszym rejonie tych baz jest dużo i bardzo często też wysyłamy turystów, korzystają.
Ale właśnie, Mam pytanie do pani Pogorzelskiej i do państwa. Czy macie telefony, jakieś zapytania? No ja bym chciał tutaj w regionie Podlasia, wschodniego Mazowsza i południowego Podlasia spędzić urlop. Proszę mi zaoferować jakieś gospodarstwo agroturystyczne. Czy takie macie państwo zapytania?
Są, oczywiście. Są. Zarówno telefoniczne, jak i osobiście przychodzą ludzie do biura, ponieważ nasze biuro jest w centrum miasta, pytają właśnie o adresy do gospodarstw agroturystycznych.
I jaki region tutaj naszego regionu?
No, głównie... na przykład w Kisielanach, dalej w Sarnakach.
Rozumiem, czyli takie tradycyjne miejsca.
Tradycyjne miejsca.
Mhm. A u państwa w Białej Podlaskiej jak jest? Były jakieś zgłoszenia w ogóle?
U nas to rzadko się spotyka, jeżeli chodzi, pomimo tego, że też właśnie pracujemy w tym biurze podróży i jesteśmy w centrum. Natomiast ja uważam, że no to agroturystyko, to bardziej ludzie wyszukują sobie adresy w internecie. W internecie wyszukują sobie bardzo często i trafiają. Natomiast są zapytania i owszem, i my kierujemy, ponieważ jest takie stowarzyszenie w Janowie Podlaskim, którzy mają, posiadają tam własną bazę, a jeżeli klient przyjdzie do naszego biura, to na pewno nie odsyłamy, a sami dzwonimy, pytamy się, gdzie są ewentualnie miejsca, w jakiej cenie i tak dalej. I są te bazy, one są szczególnie usytuowane właśnie w okolicach Janowa Podlaskiego, tam gdzie się mieści
na koni,
czy koło Leśnej, czy koło Kodnia, czy Neple, prawda? No to w takich miejscach oczywiście też takich bardziej znanych. No bo wiadomo, taki klient chciałby pojechać, wyjść, czy właśnie, czy rowerkiem przejechać się, czy ewentualnie na te grzyby, czy no, na taką formę, no bo co możemy innego zaproponować, prawda?
No taka stanina koni to jest magnes, prawda? Bo to jest znane, rozpowszechnione i tym można przyciągnąć. No, trzeba mieć coś chyba ekstra, prawda, żeby ten turysta na początku się zapalił, prawda, i później można coś więcej...
Być może właśnie w Janowie Podlaskim rozwinie się ta turystyka, bo w tej chwili jest wykupiony dawny pałac. Firma ma remontować, jakaś znana firma w Polsce i ma być tam niezła baza noclegowa, włącznie ze spa, z basenami. I chcą zrobić charakter Janowa Podlaskiego podobny do charakteru Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Także być może to właśnie będzie też
ciekawa
takim
inicjatywa.
Czynnikiem właśnie przyciągającym tego turystę, niekoniecznie zagranicznego, bo nam chodzi również i o turystę krajowego, którzy zamieszkują te tereny niekoniecznie takie czyste jak nasze, czy to właśnie Śląsk, czy w ogóle
nawet Warszawa,
czy Warszawa, gdzie jest to powietrze bardzo nieczyszczone. Bo wiadomo, rzeczywiście my możemy chwalić się tym naszym ekologicznym, czystym powietrzem.
A standard gospodarstw agroturystycznych, jak państwo oceniacie?
Ja myślę, że nie jest źle, ponieważ tutaj Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego bardzo czuwa na tym.
Trzyma pieczę, prawda,
tak,
na tym?
Przeprowadza kontrole, wizytacje, robią takie właśnie też objazdówki, żeby między innymi zapraszają tam przedstawicieli różnych biur turystycznych, żeby mogli zobaczyć, poznać i po prostu robią kategoryzację. Wydają też, chcę powiedzieć, bardzo ładne informatory, gdzie szczegółowo jest gospodarstwo opisane, no i tam odpowiednie, że tak powiem, informacja na temat standardu jest. Także w tej chwili, no tak jak tutaj żeśmy wcześniej mówili, każdy chce mieć po prostu warunki, żeby to był pokój, żeby była łazienka. W tych gospodarstwach agroturystycznych coraz więcej widzę, że powstają właśnie takie, powiedzmy, kompleksowe obiekty, gdzie turysta po prostu korzysta wyłącznie z własnego pokoju, ma własną łazienkę, nie ma tych zbiorowych, że tak powiem, takich właśnie obiektów, gdzie po prostu, jak to się mówi, razem z rodziną musi, prawda, korzystać. I te obiekty po prostu, to zresztą wszyscy ci gospodarze mówią, że właśnie tych gospodarstw tak, że oni muszą inwestować w to, żeby wiedział, że turysta no, będzie się lepiej czuł i przyjedzie chętnie następnym razem, jeżeli będzie miał takie warunki, gdzie się będzie czuł swobodnie, gdzie nie będzie po prostu, jak to się mówi, uzależniony od powiedzmy gospodarzy. Także to też się łączy z inwestowaniem i tutaj państwo powiedzieli o tych progach właśnie odnośnie kosztów, że to, prawda, że te inwestycje są drogie. Ja zauważyłam, że gospodarze, ci agroturystyczni, którzy traktują poważnie tą swoją, że tak powiem, chcą, żeby to się rozwijało i żeby to miało rzeczywiście, żeby z tego tytułu były jakieś, że tak powiem, określone dochody, to po prostu jednak starają się, żeby te warunki właśnie noclegowe były po prostu na wysokim poziomie. Także uważam, że jest coraz lepiej.
Mówiliśmy tutaj o roli i znaczeniu samorządów w promowaniu, w ogóle w rozwijaniu turystyki. Myślę, że na samorządach spoczywa sprawa infrastruktury drogowej, połączenia. Tutaj jest wiele do zrobienia, prawda? I myślę, że nie możemy zwolnić tutaj samorządów, chociaż one zawsze będą się broniły, że nie ma tych środków finansowych, ale myślę, że w tym rejonie, o którym mówiliśmy, dużo, prawda, Mierzwice, Serpelice, no cały czas tam troszeczkę ta infrastruktura kuleje, prawda?
No już w Serpelicach jest zdecydowanie lepiej, bo Serpelice to taki już w zasadzie, to powiedziałabym, że można by to jest taki kurort, natomiast
na nasze warunki,
są,
prawda?
Tak. Ale Mierzwice są natomiast bardzo zaniedbane i to po prostu zaniedbane w sensie...
Cały czas czekamy chyba na wykorzystanie tych swoich walorów, które posiadają.
To są piękne tereny, bo one są naprawdę nieskażone, są czyste. Lasy mierzwickie są, powiedziałabym, nieporównywalne z tym, co jest w Serpelicach, bo po prostu nawet ten teren nadburzański jest przepiękny. Ale jest po prostu inaczej ukształtowany teren. Jest cisza, spokój, ptaki, zwierzęta. To wszystko można zaobserwować, jak się po prostu... powiedziałabym tak, niektórzy mówią też, to jest trudno, może pogodzić też różnego rodzaju, powiedzmy, upodobania, bo słyszałam takie zdanie, dobrze, że te Mierzwice takie są, bo ci, co chcą mieć ciszę, spokój, to tu przyjeżdżają. Mm-hmm. A ci, co chcą mieć trochę hałasu, tak? I rozrywek, to jadą do Serpelic.
Tylko, że w Mierzwicach już w zasadzie nie ma ośrodków ogólnodostępnych.
Tak.
Ludzie powykuwali domki, prawda?
Domki. Tak. I już jest zupełnie inny rytm i życie tej miejscowości. A w Serpelicach jest kilka już ośrodków,
czynnych
obiektów, niektóre nawet całorocznie, także...
Ale proszę Państwa, jeżeli taki czy inny inwestor, tak jak Pani zainwestowała w Skibniewie, w taki ośrodek, taki ośrodek, czy nawet kilka powstało właśnie w Mierzwicach, Serpelicach, to myślę, że tu chyba jest cały klucz całej sytuacji, prawda? Jeżeli to było na odpowiednim poziomie, pewnie zakwaterowanie,
oczywiście,
hotel, tak dalej.
Oczywiście.
Przyjechaliby pierwsi klienci w większej liczbie i to by było niejako koło zamachowe.
Tak, to jest prawda.
I myślę,
ktoś
że...
musiałby zainwestować.
No właśnie, wydaje mi się, że promocja, reklama tego regionu, ściągnięcie biznesmenów, poważnych biznesmenów, którzy chcieliby zainwestować, chcieliby podjąć tą rękawicę, to jest chyba sedno całej sprawy.
No tak, ale na przykład w Mierzwicach ja rozmawiałam z właścicielem gospodarstwa agroturystycznego dużego, który tam może nawet, powiedzmy, dużą grupę wyżywić. Trochę gorzej jest z bazą noclegową, bo ona jest bardzo skromna. Ale jeśli chodzi o żywieniową, to mają już taki, powiedzmy, pobudowany nawet i w lecie, to można i na powietrzu jakiś tam posiłek spożyć i to, powiedziałabym, dobrej jakości to wszystko jest. Ale oni mówią tak, że oni by się zdecydowali rozbudowywać to i byłoby to rzeczywiście, na pewno byłby sukces. Ale jeżeli ktoś już jest nad rzeką, tak, a ten Bóg jest tam dwa kroki, no to chciałby z tej wody skorzystać. No i niestety
nie może.
To trzeba zainwestować, bo tam nie ma, tam jest po pierwsze, Bóg jest rzeką niebezpieczną,
tak.
Ale to nie
to
znaczy,
jest
że...
jakiś problem, jakiś
że,
problem.
Ale
tak.
To nie znaczy, że ona nie może być zagospodarowana, bo może być, tylko po prostu z tym się łączą określone pieniądze. A może by można było zorganizować właśnie tam, żeby był, nie wiem, spływ na przykład kajakowy. Ale
jakaś plaża.
Oczywiście, właśnie. No. O tej plaży, o tym kawałku chociaż plaży strzeżonej i to po prostu jest to za... Ja znam takie miejsca, gdzie zwyczajnie, że tak powiem, nawieziono złoty piasek. Także oczywiście i plażę można zrobić, tylko po prostu trzeba niestety chcieć. I to według mnie bez jakiegoś takiego dojrzałego i poważnego, rozważnego spojrzenia władz samorządowych, oczywiście, to niestety będziemy sobie tak tylko co jakiś czas biadolić i tyle. No.
Teraz znów do pani Zelnek się zwracam. Czy pani zwracała się do kogoś o pomoc, o wsparcie w swoich działaniach, przedsięwzięciach? Jaki był odzew?
Właśnie ja powiem panu, że bardzo dużo osób, nie wiem, pojawiało się z racji wesela, szkolenia. Mhm. I to też zadawali pytania. i też gdzieś mieli na przykład czy biuro podróży, czy tam, tylko no tutaj każdy mówił, no tak, fajnie, no ale co jeszcze? Najlepiej by było, jakbyście no, się tutaj skrzyżknęli w parę osób, zrobili jakiś produkt, gdzie można by było tutaj 2 dni, tu 3 dni, bo tu nie ma za dużo tych atrakcji i tak dalej, i tak dalej. Generalnie powiem tutaj, no teraz bardzo mutne, mieliśmy właśnie o tym powiedzieć, że są, co też na przykład, no na pewno napędzi koniunkturę i tutaj jakby są te drzewa geologiczne, tak, gdzie każdy szuka korzeni, odszukuje i u nas właśnie też teraz 1/3 tutaj zaapeluję, może nie wszyscy wiedzą, jest zjazd rodziny Niepiekłów, gdzie będą sadzone dęby i zjazd odbywa się już 2 razy. Pierwszy raz nawet nie wiem szczerze, gdzie był, ale jest pewna legenda. Też pan napisał, pan Niepiekło napisał kronikę o tym rodzie. Więc wszystko zaczęło się tutaj. Pochodzą stąd, prawda? Więc bardzo fajnie, że ludzie robią takie rzeczy. I co też jest jakby dodatkowym takim walorem turystycznym naszego regionu.
Państwo wspomnieliście już, że chcecie organizować wypady na wschód, na Białoruś, też szukać korzeni tych polskich, prawda? I to są osoby głównie z naszego regionu, czy raczej z kraju, z określonych regionów Polski?
To znaczy, to są osoby, które zostały kiedyś przesiedlone, może nie chciały tam jechać, ale ziem zachodnich naszych, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec. Bardzo często zgłaszają się do nas, żeby ich wozić właśnie po Białorusi, po ich miejscach urodzenia, miejscach nauki, miejscach pracy dawnych. I takich wyjazdów 2-3 w roku mamy. Są to tak zwane rodzinne wyjazdy. Najczęściej jest to jeszcze, jeżeli żyje dziadek, to dziadek z wnukami, z Izraela. I jadą, oszukujemy miejsca, cmentarze, groby. No, kościoły zwiedzamy, wszystko właśnie robimy się tam, gdzie kiedyś właśnie mieszkali. Ostatnio ze Stanów Zjednoczonych miałem okazję obwozić pana Zadarnowskiego, którego pradziad miał wieś nadaną przez naszego króla polskiego z XVI wieku. Odnaleźliśmy tą wieś. Jedna chałupa.
Bo przecież to nasze polskie ziemie.
Nazwa Zadarnowska.
Proszę Państwa, już powoli będziemy musieli kończyć dzisiejszą naszą edycję. Teraz spróbujmy jakieś wnioski wyciągnąć z tej naszej dyskusji. Więc tak, przede wszystkim, mówimy tutaj o głównie turystyce w naszym regionie, bo na tym najbardziej zależy. Przede wszystkim promocja regionu. Tu się chyba zgodzimy wszyscy.
Zdecydowanie.
Kolejna sprawa, no ściągnięcie inwestorów, którzy chcieliby zainwestować w bazę, prawda? To jest niejako drugi czynnik. No, trzeci czynnik, infrastruktura, o której też wspominaliśmy, drogi, ale także plaże, organizacja jakichś szerzonych plaż, prawda, tratwy, kajaki i tak dalej, i tak dalej.
Ścieżki rowerowe,
to też jest i to jest jakaś szansa. No i myślę, że potrzeba jest, no dużo tych właśnie różnego rodzaju organizacji i stowarzyszeń próbuje tą turystykę promować. Ale no, brak takich właśnie konkretnych działań, zdecydowanych, skupienia się powiedzmy tych wszystkich podmiotów, które działają, jeśli chodzi o turystykę w naszym regionie, wówczas to mogłoby chyba przynieść jakieś wymierne efekty. Nie wiem, czy Państwo się zgodzicie z takimi wnioskami.
No, musi być zjednoczenie wszystkich, jak to się mówi, i taka współpraca po prostu.
I konkretne działanie. Konkretne działanie, nawet zrobić coś mniej, ale konkretnego niż dużo mówić, a efektów
no
jest.
Jeszcze jedna rzecz, o której tutaj ja już jako PTTK muszę powiedzieć, bo to przy każdej okazji, jak jestem, mówię. No, musimy wspólnymi siłami trafiać do naszych, nie wiem, do naszych znajomych, naszych rodzin, naszych gospodarzy, którzy właśnie też turystów przyjmują. No niestety, proszę Państwa, my robimy co jakiś czas akcje sprzątania świata. No lepiej by było nie robić tych akcji sprzątania świata, po prostu nie śmiecić. Las, w którym leżą po prostu jakieś odpadki, las, który jest przepiękny, który po prostu, do którego jak się wchodzi w momencie, jeżeli tam się widzi butelki, puszki, proszę mi wiedzieć, to jest coś, co naszego turystę odstrasza. Każdego turystę. I to po prostu jest naprawdę rzecz, której pojąć nie mogę, bo Byłam kiedyś z grupą młodzieży. Jest teren chroniony. Przepiękne domostwa. Idziemy bardzo ładną uliczką, powiedziałabym, taką na wsi. To było w okolicach Łochowa. I ogródki, domki, kwiaty. I dochodzimy do terenu, gdzie jest tablica, że to jest teren chroniony. I ogromne wysypisko śmieci. No przecież te śmiecie to pochodzą właśnie z tych pięknych, zadbanych domków, z tych domostw, prawda? Tam, gdzie te kwiaty są, gdzie te rabaty. I u nas, jeśli chodzi o kwestię związaną niestety z kulturą, z szanowaniem przyrody, to bardzo kuleje. My po prostu mamy tak piękną przyrodę i apel, no to jest, nie wiem, chwilami myślę, że mówiłam tu o edukacji, o pracy u podstaw. No to jest cały czas, ale musimy się wszyscy zjednoczyć i cały czas docierać do po prostu osób, które no niestety dewastują tą przyrodę. W naszym oddziale działa kolega, który jest z terenu Mińska Mazowieckiego i co roku robił sprzątanie Doliny Świdra. I to mówi, że po prostu to jest koszmar, co jak po sezonie, tym właśnie letnim, zostawiają, co zostawiają turyści, ci, którzy przyjeżdżają na te wypady, na te weekendy, po prostu w lesie. To jest coś, co po prostu, z czym my musimy się uporać. No niestety, środki, jakie się potem po prostu angażuje w to sprzątanie, w wywożenie, to są też ogromne, to są stracone pieniądze. Także to takie...
Troszeczkę
taki...
pesymistycznie zakończyliśmy, no ale takie są fakty. Czy Państwo jeszcze macie jakieś swoje króciutkie wnioski? To bardzo proszę, jeżeli nie, to już kończymy.
Było poprzednie pytanie, co zrobić, więc wiele jest do zrobienia. Należy przede wszystkim wykorzystać to, co już mamy. A więc mamy słynną stadninę koni, którą nie trzeba reklamować, jest słynna, cały świat ją zna. Nie zapominajmy, już tu pora maniaka będę mówił, że mamy granice Unii Europejskiej. Abyśmy się nie budzili za późno i będą przez nas tylko przejeżdżać. Wykorzystajmy to. Jest to Brześć, brama na wschód, miasto brama na wschód. Wykorzystajmy to nasze położenie, żeby nas nie przejechali i nie zostali.
Mamy sanktuaria słynne, prawda? Czy Kodeń, czy Leśna Podlaska. Niekoniecznie Wikeń. Tutaj mamy swoje na miejscu. Nie mniejszej wartości.
Oczywiście. Dziękuję serdecznie. Gośćmi dzisiejszej audycji byli pani Anna Kirchner, wiceprezes PTTK Oddział Podlasie w Siedlcach. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Pani Helena Pogorzelska, ościelka Biura Podróży Eureka w Siedlcach. Dziękuję serdecznie. Pani Marzena i Antoni Szyc, właściciele Biura Turystycznego Juventur Białej Podlaskiej. Dziękuję. I pani Małgorzata Zaranek z zajazdu Retro w Skibniewie, powiat Sokołów Podlaski.
Dziękuję bardzo i zapraszam do siebie.
Dziękuję serdecznie, dziękujemy Państwu. To wszystko w programie. Do usłyszenia za tydzień. A teraz chyba niedziela z ładną piosenką. Nie, Krzysio tutaj mówi, że nie, więc coś innego zagramy. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Dziękuję. Thank you.
chciałbym tak zawsze biec pod wiatr, nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz, sprawić, by czas wciąż pomijał mnie. Wszystko, co już dziś nie liczy się, bo jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień. Bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć. Bo jesteś tu i zawsze tu, bo
Radio Podlasie. Dobre radio stąd.